uznać, jakie mam trudności, nie zauważyć, z czym to się dla mnie wiąże, wypisać, jakie przeszkody mogą stanąć na drodze do tego działania, którego ja chcę, to tam tak bardzo właśnie potrzeba jeszcze tej życzliwości, która da miejsce na to, że ja, że to jest okej, ja czuję ten ból. Ja mogę go czuć. A pomimo to wybieram to, co jest dla mnie ważne, bo, no i tutaj domiksowujemy kolejny proces, chcę działać w kierunku moich wartości.
Gorzka Serafin, to jest program Bez Farbowania. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. W odcinku, którym porozmawiamy sobie o książce Ból emocjonalny. To jest książka wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. I to jest książka z takiego cyklu, że ja zrobiłabym po prostu buziaczki na okładkę i wszystko, i przeczytałam ją raz, żeby się przygotować do odcinka. I z jednej strony wiem, że do niej wrócę, bo bardzo mi pomogła, z drugiej strony cholera, ja do niej wrócę i tam będą ćwiczenia. I ona ma dużo teorii, wspaniale wyjaśniającej rzeczy i ma też cholernie trudne ćwiczenia, trudne, bo ćwiczenia trzeba wykonywać regularnie, odpowiadać na pytania, wypełniać tabelki. Jeżeli ktoś z Was to lubi, ręka do góry. Nie jestem osoby, która lubi ćwiczenia, ale też wiem, jak to pomaga. I to jest niesamowite. Opisane w tym poradniku, chociaż ja nie lubię słowa poradnik, strategie i zamieszczone w ćwiczenia, w tym poradniku ćwiczenia. Przepraszam, że mogę czasem tak gadać głupoty, ale jestem w takim dosyć trudnym momencie zmiany leków, więc mam wrażenie, że mój mózg nie do końca kuma słowa, których trzeba używać. Ta książka pozwoli wyzwolić się spod wpływu bolesnych emocji, przerwać błędne koło negatywnych myśli i pozwoli zrozumieć tak naprawdę też wiele, wiele rzeczy. Wystarczy tego przydługiego wstępu. Marysia Kaczorowska, psycholożka, terapeutka ACT i autorka wspaniałego profilu na Instagramie Obrazki Miłe. Cześć.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że mamy po raz kolejny okazję porozmawiać o tak trudnej książce, bo są to trudne emocje, bo jest o bólu, ale takiej też kojącej i przytulającej. Ja się zabezpieczyłam w notatki, wydruki, żeby pilnować tego, ale też bardzo nie chciałabym przeoczyć ważnych rzeczy, które ta książka opisuje, ale też pozwolę sobie na spontaniczność w naszej rozmowie, bo odpłynę. Ale spis treści na przykład będzie mi gdzieś tam towarzyszył. Co to są te negatywne mechanizmy radzenia sobie? Jak byś to nazwała? Bo to jest książka, która trochę uzmysławia, jak my sobie radzimy, jak umiemy. Jakby całe życie radzimy sobie, jak umiemy. I nagle się okazuje, że nasze strategie radzenia sobie to są czasem negatywne mechanizmy. Co to są negatywne mechanizmy?
Niektóre z tych strategii, których nauczyliśmy się, będąc czasami bardzo małymi dziećmi, u siebie w domu, od rodziców, dziadków, rodzeństwa, czy w szkole, w społeczeństwie, pośród rówieśników, no, okazuje się, że niektóre z tych strategii przynoszą nam więcej cierpienia niż pożytku, albo dają nam taką krótkoterminową ulgę, ale na dłuższą metę okazuje się, że jesteśmy w znacznie gorszym miejscu niż wtedy, gdybyśmy nie doświadczyli tej pierwszej ulgi, tylko wybrali jakieś inne działanie, bo to jest bardzo naturalne, że my tego bólu emocjonalnego wolelibyśmy uniknąć, nie chcielibyśmy go czuć.
I otwierasz taką książkę i czytasz jedno z pierwszych zdań. Ból emocjonalny jest nieunikniony. Tak. To jest element życia. Mhm. Jedyne, na co mamy wpływ, to sposób, w jaki reagujemy na bolesne sytuacje i uczucia. Cholernie trudno jest nam pogodzić się z tym, że ból emocjonalny jest nieunikniony, bo jest tym elementem życia.
To jest też o takiej opowieści, o takim pomyśle, że jego się da uniknąć, no nie? Właśnie, że ból emocjonalny wynika z tego, że my coś robimy źle, albo coś jest z nami nie tak, szukamy przyczyny, nie? Czy to tam mama, babcia, dziadek, 5 pokoleń wstecz. Kto sprawił, że ja cierpię, a tymczasem okazuje się, że ból jest wpisany w nasze życie, ale jest taki ból, który jest nieodłączną częścią życia i jest taki ból, który wynika ze sposobów radzenia sobie z tym pierwotnym bólem. To takie czasami jest rozróżnienie na ból i cierpienie, no nie? Więc ból emocjonalny po prostu przychodzi i on często jest nawet takim wyznacznikiem tego, że coś jest dla nas ważne. Bo my odczuwamy ból wtedy, kiedy spotyka nas coś ważnego. Jak nas coś nie boli, to znaczy, że nas to nie obchodzi. Nie? Jakby patrząc na to, co się teraz dzieje na świecie, jeżeli ja mam, nie wiem, nie mam rodziny w Izraelu i nie bardzo mnie obchodzi polityka, to jakby Bliski Wschód jest dla mnie, nie czuję bólu, nie? Ale jeżeli tam jest coś dla mnie ważnego, to wtedy mogę czuć lęk, smutek, złość w związku z tym, co się dzieje.
Jakie ty masz podejście? Czy trzeba odkryć to źródło, znaczy, czyli po prostu wykopać tą w piwnicy to dzieciństwo, to w ogóle trzeba odkryć to źródło, dojść do tego, żeby zacząć to zmieniać?
Ja nie jestem miłośniczką tego, wiesz, szukania przyczyny i przekonania, że jak znajdziemy tak dogłębnie przyczynę i obejrzymy ją z każdej strony, to nam wystarczy do zmiany.
Albo że tylko to jest warunkiem, żeby to inne rzeczy zadziałały?
Tak. No ja w to nie wierzę. To znaczy, nie czepiam się innych nurtów. Ja wiem, że są takie, które kładą na to większy nacisk i one mają naprawdę piękne rzeczy, które tam się wydarzają. Ale nie neguję też konieczności zdobycia jakiejś świadomości. I to wynika z takiego mechanizmu uczenia się. My, kiedy uczymy się, nie wiem, no, angielskiego albo jazdy na rowerze, to odwołujemy się do jakichś swoich przeszłych doświadczeń, no nie? Jak, nie wiem, albo właśnie jesteś na łyżwach i ktoś mówi, to tak jakbyś chodziła, nie? Czyli mamy jakąś wiedzę i do tej wiedzy jakby rozszerzamy ją. Jakbyśmy kogoś, kto nie umie chodzić, postawili na łyżwy, no to pewnie miałby problem, dlatego że nie miałby pewnych umiejętności, które już teraz ma, które po prostu rozszerza. I my się, odwołując się do naszej historii, jakby zaczepiamy się, nie? Mam taki moment, aha, to wtedy to się wydarzyło, nie? Po raz pierwszy. Ja dlatego tak robię. Kiedy odnosimy tę nową wiedzę do swoich przeszłych doświadczeń, kiedy widzimy, przy takiej terapii opartej na procesach, to jest często też bardzo ważne, co dzieje się aktualnie w życiu. I można namierzyć, nie? Czy to jest pierwszy raz, kiedy to ci się zdarza? Może już kiedyś tak było. I jak zauważasz, że faktycznie pierwszy raz na przykład zaczęłam unikać swoich emocji, jak miałam 8 lat. Bo jak byłam w przedszkolu, to tam płakałam i się złościłam i wszystko było w porządku, a potem poszłam do szkoły i nagle przestałam, no nie? I wtedy ja mogę sobie, jakby lepiej rozumiem siebie i mogę zauważyć, okej, to było wtedy i to jakby o to chodzi. Ale teraz już jestem dorosła, dużo się zmieniło, mogę się zachowywać inaczej. Więc pod tym względem odwoływanie się do przeszłości jest super, ale nie po to, że tam pogrzebiemy i to zmieni nam strukturę mózgu, tylko znajdziemy punkt zaczepienia i lepsze zrozumienie tego, co dzieje się tu i teraz, po to, żebyśmy mogli zmieniać tu i teraz i zmieniać przez to naszą przyszłość.
W tej książce, która opisuje strategię ćwiczenia, dzięki którym nauczymy się radzić sobie z tym cierpieniem psychicznym i z bólem emocjonalnym, zostało wyróżnionych kilka zjawisk, bo nie wiem, czy to są style, czy to są mechanizmy. Kilka zjawisk, które w naszym życiu się dzieją. Czyli i zjawisk, i w dosyć dla mnie taki prosty sposób pokazany jest ten proces, jak to zmienić, co trzeba robić, żeby to zmienić, co może się stać na przeszkodzie, no i jak przejść przez te przeszkody. Czyli pierwsze zjawisko naszego życia, ale nie mówię, że ono jest pierwsze i najważniejsze, to jest jak przejść tę drogę od unikania behawioralnego do działania. No i to wiesz, to też tak brzmi, unikanie behawioralne do działania. No unikamy czegoś, co sprawia, że czujemy się niekomfortowo. I to może być w każdej dziedzinie życia. Tak. To unikanie behawioralne może być w pracy, w domu, we wszystkim. Znaczy, tam każdy może sobie podłożyć swój przykład sytuacji, dlaczego unika. No i to są takie dwie skrajności, dlatego mi się podoba to, że te rozdziały są tak nazwane. Od czegoś do czegoś, bo ja łapię się na tym, że jest, wiesz, zero albo jeden, nie? W sensie leżę na podłodze albo maraton. Mhm. A droga do tego maratonu w ogóle niedoceniana, albo że to trzeba przejść i to może być trudne i tak dalej, więc jak leżę na tej podłodze, to chciałabym ten maraton, prawda? Mhm. I że to jest takie oczywiste. A skoro tego nie robię, leżę na podłodze, znaczy jestem słabiakiem. I tak myślę sobie o każdej takiej sytuacji, kiedy włączamy to unikanie behawioralne i nie jesteśmy w stanie działać. I tu można, możecie sobie dopisać cokolwiek chcecie. Nie wiem, zmiana pracy, nie wiem, rozwód, zmiana czegoś, podjęcie jakiejś decyzji. No nie będę wymieniać, bo na każdy ma coś swojego. Jak rozpocząć tę drogę do tego unikania behawioralnego, jednak do zmiany? Bo to się z tej perspektywy podłogi wydaje niemożliwe do zrobienia.
To, że my unikamy pewnego zachowania, samo w sobie nie jest złe. No nie, ty też powiedziałaś o tej takiej dychotomii białe-czarne. Absolutnie nie jest tak, że unikanie zachowania jest zawsze złe. Natomiast jeżeli to staje się nasza dominująca albo bardzo częsta strategia, którą wybieramy, ten mechanizm jest bardzo silny i często się ujawnia, to będzie nas blokował przed takim życiem, jakiego najbardziej chcemy. Więc powiedziałaś, że jest wiele takich pól, ale gdybyśmy miały wybrać jedno, dajesz jakieś pole, jedziemy przykład.
Z jakiej działeczki pani życzy? Bo
właśnie się pytam o działeczkę. Tak. Jaką chcesz działeczkę? Ja mogę dać przykład.
Wiesz co, tak sobie myślę, że mam trudności w działaniu chwilowo, na przykład na takim szeroko pojętym polu zawodowym, że unikam jakiejś podjęcia jakiegoś działania, jakiejś prośby, bo to mi się wydaje takie strasznie ciężkie do załatwienia. Oczywiście wszyscy to załatwiają, no bo to jest banalne, ale ja tego nie robię, a może napiszę maila na przykład, powiedzmy, że napiszę tego maila jutro, no dobra, dzisiaj go nie napisałam i okej, nie chcę o tym myśleć i fajnie, że nie muszę jeden dzień o tym myśleć, ale opowiadam ci teraz o mailu, którego ja, Marysia, piszę od 2 miesięcy. Mhm. I to jest... To już nie jest wyrzut, znaczy, może to nawet jest źle nazwane, że to coś jest wyrzutem sumienia. To nie jest wyrzut sumienia, to nie jest wrzut na dupie, to jest oddanie walkowerem wspaniałej rzeczy. Bo nie wiem co. Bo co by się stało? Usłyszałaby mnie? Trudno. Co jest trudnego w napisaniu maila? I to jest, wiesz, to jest myśl, która mi codziennie towarzyszy. Co jest trudnego w napisaniu maila? Co się stanie, jak powiedzą nie? Co się... No i ja tak drugi miesiąc jadę. A na początku miałam takie, dobra, to napiszę jutro. No i to też było dla mnie ciekawe właśnie w tej książce, że złapałam się na tym, że rzeczywiście unikanie, ono na krótką metę, taką króciusieńką, daje chwilowe poczucie bezpieczeństwa.
I wiesz, tak jak ci mówię, napisanie maila, nie? Na przykład, jeżeli mam tak, że bardzo mnie boli brzuch i słabo się czuję i mam usiąść do tego maila i sobie myślę, to nie jest ten moment, nie? To unikanie może być bardzo adaptacyjne, może prowadzić mnie do pięknego życia, bo w tym momencie ja z miłości do siebie, z życzliwości potrzebuję raczej pójść na drzemkę i się przespać. Natomiast jeżeli ja sobie myślę, ten mail jest taki ciężki i ja po prostu, to jest takie niewygodne, właśnie co się stanie, może to się stanie, właśnie i nic się nie stanie, jak napiszę go jutro, nie? I potem to się robi z tego 2 miesiące, to zaczynam cierpieć, bo podnoszę tego długofalowe konsekwencje. Konsekwencje 15-minutowej drzemki są dla mnie przyjemne, nie? Ale ja po tej 15-minutowej drzemce mówię, dobra, już się zdrzemnęłam, to teraz idę napisać tego maila. I zauważenie tego, że mi jest trudno, wiesz, też teraz jak mówiłaś, to sobie pomyślałam teraz o jeszcze innym mechanizmie niż unikanie, bo pomyślałam sobie, że wow, ale tam jest dużo takiego, wiesz, też takiego oceniania w tym, że to jest takie proste, wszyscy to robią, no nie? No ale dobra, to nie ten mechanizm, chociaż to też jest prawda, że one to się wszystkie...
W pakiecie, nie? Sobie się...
One się wszystkie przeplatają.
Tak.
To jest tak, że tam, gdzie jest unikanie behawioralne, ja unikam zachowania. Dlaczego? Bo unikam też emocji. Unikam lęku, który się pojawia, że ktoś mi nie odpisze. Unikam myśli, że jestem, nie wiem, może głupia, albo niekompetentna, albo że to się nigdy nie uda. I jakby ta myśl jest dla mnie tak nieznośna, że ja robię wszystko, żeby jej nie mieć w głowie. I pójdę sobie na spacer, jogę posprzątam. Więc tak, te procesy chodzą stadami bardzo często. Nie? I w jednej sytuacji możemy zaobserwować czasami kilka procesów, które są nieadaptacyjne dla nas. I co wtedy można zrobić? No właśnie, podjąć działanie. Ale mi tutaj tak brakuje, wiesz, w tym działaniu, oprócz tego, że możemy sobie zobaczyć, jakie uznać, jakie mam trudności, nie zauważyć, z czym to się dla mnie wiąże, wypisać, jakie przeszkody mogą stanąć na drodze do tego działania, którego ja chcę, to tam tak bardzo właśnie potrzeba jeszcze tej życzliwości, która da miejsce na to, że to jest okej, ja czuję ten ból, ja mogę go czuć, a pomimo to wybieram to, co jest dla mnie ważne, bo, no i tutaj domiksowujemy kolejny proces, chcę działać w kierunku moich wartości. Bo jeżeli sobie żyję właśnie tak bez rozpoznania swoich wartości, no to wtedy ciężko mi nawigować z zachowaniem. No a także widzisz, one chodzą stadami.
Ale może być tak, że na przykład to jeszcze bardziej nas sparaliżuje, że jeżeli wysłałabym tego maila, postąpiłabym zgodnie ze swoimi wartościami i tak dalej i tego nie robię, to jeszcze bardziej mnie to paraliżuje, że ja wiesz, no wartość, którą ja, to, wartość to nie cel też, nie? Mhm. Jakby to są zupełnie inne rzeczy. To nie jest tak, że ja chcę wysłać maila i dostać, wiesz, bańkę. Nie, to chodzi o jakąś taką szerszą rzecz. No, przy czym tak maila ciężko tam pod wartości być może podpiąć, myślę, że taki...
Nie, no wartość, jakby wiesz, ja myślę, że super mail podchodzi bardzo pod wartości, nawet jeżeli on ma być o bańce, nie? Mhm. Jeżeli chcę do kogoś napisać stary, oddaj mi tam, wiesz, ziomek, oddaj mi tę bańkę, to jest o mojej wartości, na przykład takiej, że ja chcę mieć kontrolę nad moimi finansami, ja chcę mieć otwartą sytuację w relacjach z innymi ludźmi, ja chcę być szczera, to jest moja wartość. No właśnie, chcę być szczera, otwarta, chcę zabrać moje dzieci na wycieczkę i tej bańki mi akurat brakuje. tam może być bardzo dużo wartości za tym mailem.
No a wiesz, oddanie tego walkowerkiem, bo to jest takie jakby nad wszystko, no, jestem na zero, a jak wyślę tego maila, to będę na jeden. No ale mogę nie być, bo mogę być na tym zero. I wiesz, to jest jakaś tam rzecz służbowa, rozwojowa, ale tak sobie myślę o takich sytuacjach tego unikania behawioralnego też, że to może dotyczyć opcji, która już się kończy takim przegigantycznym jakimś cierpieniem osobistym, samotnością, wiesz, że unikanie w ogóle i relacji, i że tam się na końcu tej czarnej tęczy jest samotność na przykład, nie? Że jesteś
w stanie się wypisać
z życia.
No, bo mam taki lęk, jak wychodzę na imprezy, to na tych imprezach trzeba zagadywać do ludzi, jest dużo bodźców, nie wiem, ci ludzie mogą mnie ocenić. I nie chcę wychodzić na imprezy. I mam do tego naprawdę świetne powody. I odczuwam ulgę, tak, o, nie musiałam robić small talków, zagadywać, witać się z obcymi ludźmi, przedstawiać ekstra, no nie? Tylko, że 5 imprez później, na które nie poszłam, okazuje się, że ci ludzie są po 5 imprezach, na których ich więzi się zacieśniły, ludzie, z którymi ja kiedyś byłam blisko, oni spędzili 5 świetnych wieczorów z kimś innym, i są teraz blisko z tamtymi ludźmi, i ja wtedy sobie myślę, nie, straciłam ich, straciłam coś bardzo ważnego.
Jeśli to jest, i warto wtedy mieć spisane te wartości i sobie zerknąć, że na przykład jedną z moich wartości może być otaczać się dobrymi, fajnymi ludźmi, czerpać z codzienności, czerpać z relacji z ludźmi, że chcę funkcjonować, tak?
Ale budowanie pięknych relacji z ludźmi, to chyba nie jest bardzo popularne teraz, ale wymaga od nas kosztów. Wymaga od nas dyskomfortu, jakiejś nudy, monotonii, to, że czasami nasza przyjaciółka ma naprawdę problem, o którym nie mamy już siły słuchać, no ale coś za coś, nie? Za to, że ona teraz wysłucha, za to, że my ją teraz wysłuchamy, ona kiedyś wysłucha nas, jak będziemy nieznośne i skoncentrowane na sobie, bo akurat my będziemy przeżywać jakiś ważny moment. Nie? Ja pójdę do kogoś na imprezę, chociaż mi się nie chce. Jak ja potem zorganizuję imprezę, to nie zostanę sama z przygotowaną kolacją, bo inni ludzie do mnie przyjdą, dlatego że ja też zainwestowałam swój czas, swój wysiłek w to, żeby pójść kiedyś do nich. No, też relacje społeczne są taką jednak wymianą. I ktoś mógłby się na to obruszać, że to ma być jakieś takie jednostronne, ale ja chyba nawet nie chciałabym, żeby, jakby nie rozumiem, jak ten świat miałby działać. My ze sobą żyjemy w jakichś powiązaniach i to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo naturalne. A kiedy właśnie unikamy doświadczenia, na przykład społecznego, no to trochę się wymiksowujemy z tej umowy, którą mamy w społeczeństwie, no nie? Nie ponosimy kosztów, ale nie mamy też benefitów.
No to jest... Zobacz, gadałyśmy o mailu, przeszłyśmy do relacji, ale to jest wszystko w tym samym woreczku. Unikanie, nie?
No, ja mogę... Nie.
Kończy się smuteczkiem, to unikanie... Samotnością też, cały czas, nie? I porzuceniem swoich wartości, czyli swoich marzeń trochę. No,
w ogóle te mechanizmy to są mechanizmy transdiagnostyczne. Mhm. Tutaj jest 11, bo faktycznie te 11 stwierdzono, że prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego, tak jak na nie patrzymy, że one współwystępują też z diagnozami takimi psychiatrycznymi. Nie? Czyli każdy z tych mechanizmów albo sam, albo w stadzie, może pogłębiać zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju. Chociaż tak... no właśnie, ja też tak się bardzo cieszę, że to pokazuje te elementy, jakby to, co się składa, no nie? Na zaburzenia lękowe, albo to, co się składa na depresję, że... tam jest też ten element, w którym my mamy jakąś sprawczość, w którym możemy coś, w którym możemy coś zmienić, nie? W którym jesteśmy jakby capable. I to daje też dużo siły.
Tak.
O ile nie unikamy. Nie?
O ile nie unikamy, no tak to jest. Tak to jest cholera z tymi zaburzeniami lękowymi, no, że tutaj unikanie to na chwileczkę, jakby ten kwadransik, ja się czuję dobrze, ale ten kwadrans plus kwadrans nagle robi się miesiąc i nie wyszłam z domu i tak dalej, i tak dalej, więc...
I to jeszcze się pogłębia, no tak, nie? Bo to jest tak, że ja mogę najpierw nie wyjść na koncert na Stadionie Narodowym, bo tam jest dużo ludzi, ale jak już nie poszłam na koncert na Stadionie Narodowym i mój umysł mówi good job, well done, przeżyłaś. Spróbujmy następnym razem nie wyjść na rynek wieczorem. No, znowu przeżyłaś.
I fajnie było,
i fajnie w, domu, było w domu. Tak, to może następnym razem nie wyjdziesz na imieniny do cioci. No i tak coraz dalej. I to jakby to unikanie nakręca taki cykl, i sprawia, że ten lęk rośnie i rozlewa się na coraz więcej obszarów. No niestety, to o ile ta spirala w dół z grawitacją łatwo nas ściąga, to wchodzenie potem pod górę i wykonywanie tych kroków po kolei, no, wymaga jednak większego wysiłku.
No po schodzi to tak lajtowo, a wejść gorzej.
Tak, a jakby łatwiej jest pozostać na jakimś poziomie niż schodzić góra, tak, dół. Nie, że to jest wysiłek.
Zakwasy są potem, no.
No. A może się wydawać, że nie, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, ale fajnie, schodzę z górki, jakbyśmy poszły w Bieszczady, nie? I ktoś by powiedział, jestem taki zmęczony, chcę dojść na Połoninę Caryńską, nie wiem, do chatki Puchatka, ale jestem taki zmęczony, więc wygodniej będzie mi teraz zejść, zamiast iść górą Połoniny, nie? I tam mieć trochę spadków, trochę wzlotów, ale jednak pozostawać w tym bólu na przykład, w tym dyskomforcie, w niepewności.
Zaakceptować, nie uciekać. Nie wykluczać też, nie? Mogę jednocześnie tak się czuć, a jednocześnie tak. No bo moja wiara i moja religia i sekta zero-jedynkowości ciężko sobie radzi, wiesz, z takimi zadaniami, z takimi koncepcjami przebadanymi. Wychowanie w zero-jedynkowości powoduje, że jest mi cholernie ciężko potem dopuszczać inne możliwości, no ale zaczęłam je dopuszczać i to działa. No i wtedy masz takie po prostu, że lęk przed nowym, nie?
A to jest też, Gosiu, bardzo ludzkie, w ogóle ludzki umysł tak trochę działa ekonomicznie, nie?
Oczywiście.
Łatwiej nam jest biało-czarno.
Oczywiście.
Niż kolorowo.
No, ale to tam działało, dzięki temu tam przeżyłam. Wiesz, to jeszcze potem, wiesz, potęgują, podpierają hasła, które my słyszymy, szczególnie w naszej kulturze, ale to już na osobny cykl w ogóle. Drugie zjawisko, które, jak mówiłam ci przed nagraniem, było dla mnie takim zestawieniem słów, które mi rozwaliło głowę, czyli od poszukiwania bezpieczeństwa do czucia się bezpiecznie. Ja przeczytałam tytuł tego rozdziału, przeczytam go jeszcze raz. Od poszukiwania bezpieczeństwa do czucia się bezpiecznie. I aż mi się zrobiło cieplutko, bo uświadomiłam sobie, że ja przez prawie 40 lat myślałam, że to samo. Że to, że ja poszukuję bezpieczeństwa, to, że ja się czuję bezpiecznie. A to poszukiwanie bezpieczeństwa, jak się okazało potem, wiesz, w procesie czytania tej książki, to są ucieczki. To jest odwracanie uwagi, prokrastynacja, szukanie ukojenia, uspokojenia, sprawdzanie, ucieczki, przygotowywanie się. Jakby wszystko w którejkolwiek dziedzinie życia chcesz. Poszukiwanie bezpieczeństwa. Niesamowite dla mnie to było odkrycie, że jest różnica między poszukiwaniem a czuciem się bezpiecznie.
I to też jest, nie, jakby ludzie mówią często, ja zrobię coś, jak już będę pewna, jak będę czuła się bezpiecznie. Zacznę pracować z ludźmi, jak będę miała skończone 2 lata, 4 lata kursu, 5, 10, 15. pójdę na. O, to jest też dobre. Pójdę na siłownię, jak już będę w formie. Nie? Czyli dopiero jak już będę się czuła, jak już będę się czuła gotowa, to podejmę działanie. A to przecież działanie prowadzi nas do gotowości i do poczucia bezpieczeństwa. Pracując w gabinecie, pracując jako psycholożka, na początku też poszukiwałam bardzo bezpieczeństwa, póki ktoś mądry nie powiedział mi, że bezpieczeństwo w gabinecie, takie poczucie bezpieczeństwa, być może będziesz miała większe, jak powiesz, mam 10 lat praktyki, ale przez te 10 lat potrzebujesz czuć się bardzo niepewnie, żeby dojść do tego poczucia bezpieczeństwa. Ale musisz zacząć. I that's scary.
Już taka, wiesz, jestem mądra, trochę książek przeczytałam, podcastów poprowadziłam, to nawystępowałam się, no i wiem, że się ucieka w alkohol, w substancje, narkotyki, w pracę i tak dalej. I że to też jest takie poszukiwanie, nie wiem, ukojenia, bezpieczeństwa na chwilę, ale różnica, że to nie znaczy, że ty się czujesz bezpiecznie. To, że szukasz, to nie znaczy, że się będziesz czuć.
No, ten, kto się czuje bezpiecznie, on nie będzie uciekał. Jeżeli ja się czuję bez... I... No to, co jest dla mnie przepiękne, to jest to, że to poczucie bezpieczeństwa my wypracowujemy w swojej niepewności. Że my robimy rzeczy pomimo tego, że nie czujemy się bezpiecznie. I to poczucie bezpieczeństwa, ono gdzieś samo się buduje. To lubię taki bardzo obrazek też o emocjach i o wartościach. No to jest taka aktowa rzecz, że jest, wiesz, była taka świetna rysowniczka aktowa, Act Auntie. Niestety tutaj też wydarzyła się tragedia, pani już nie żyje, ale ona narysowała konia i wóz i mówiła, że wóz to są nasze wartości, nasze uczucia, a koń to jest działanie. Nie? Czyli wóz to to, co czujemy, a koń no to siła pociągowa. I to jest logiczne, że koń, nasze działanie, wpływa na to, jak my się czujemy. A my tak bardzo często ustawiamy wóz przed koniem. Czyli liczymy na to, że nasze uczucia poprowadzą nasze działanie i czekamy na ten moment, kiedy się poczujemy bezpiecznie, kiedy się poczujemy dobrze, kiedy zapałamy nagłą miłością do zdrowego odżywiania albo do siłowni i wtedy zaczniemy działać. No, a to nie tak.
Tu wchodzi, przy tym procesie wchodzi to okropne słowo na E. Ekspozycja, czy trzeba już zacząć z tym pracować, przy czym ekspozycja no, może być wyobrażeniowa i tak dalej, ale ekspozycja, czyli mały kroczek, no, spróbuj, ale pomyśleć najpierw, coś tam, to jest super narzędzie.
Jest. I no właśnie, możemy zacząć od tych małych kroczków, nie od tego, jak mi w ogóle jak ja się wybieram na tę siłownię, na którą się tak boję pójść, to czasami pójście tam w ubraniach i nawet nie wejście, tylko przejście się obok jest takim moim pierwszym krokiem, nie? Że jakby jak to będzie tam dotrzeć i nawet tam nie wejść, no nie? Potem mogę wejść w ubraniach. Jakby, no faktycznie te kroczki mogą być bardzo małe. Ja w ogóle mogę zacząć od tego, że wychodzę z domu na 5 minut. Nie? Na 10 minut, na 15, do tej siłowni docieram po jako mój piąty krok ekspozycji dopiero.
Tak sobie myślę, że do tego trzeba mieć do siebie łagodność i życzliwość chyba, bo przecież jak już bym wyszła, no i ta siłownia, no już tam idę, to nie to, żeby tam pójść, się przejść koło siłowni, tylko w mojej sekcie wszystko albo nic, ja już tam idę i po prostu się 2 godziny zajadam, skoro już wyszłam, to trzeba załatwić. No. I a że było dramatycznie, strasznie i w ogóle nie ten. No, a to są, wiesz, puste przebiegi. Zmarnowane przebiegi, że wychodzisz i co to ma być, że na 5 minut? No już gdzieś idziesz, to już za 2 godziny wali ten trening.
No, ale a tutaj mamy ten, już przechodząc do kolejnych mechanizmów, to mamy taki brak klarowności, nie?
Co nam znowu może stanąć na przeszkodzie tego, nie?
Pojawia tak się i pojawia się znowu ocenianie, nie? Tego, no, że kim ja w ogóle będę?
Jakoś wszyscy tam ćwiczą.
Tak, a ty jesteś po prostu głupią, leniwą kluchą.
Tak, tak, tak. A wszyscy oni ćwiczą. Co jest,
no, co jest z tobą nie tak?
Co jest trudnego w pójściu na siłkę i ćwiczeniu? Mhm. Jakie w ogóle, to jest, wiesz, mazanie się, no. Wychodzisz, no i w sekcie 0-1 to jest straszne, ale w opcji, no tak, ja chyba nie lubię siłowni. Znajdę sobie inny sport i będę się realizować w tym innym, nawet nie sporcie, tylko rekreacji. I to też będzie okej. No dojście do tego zajęło mi cholera dużo czasu. Ale to może być właśnie w ramach, i to też jest o tych wartościach, bo w tym rozdziale też, w zasadzie to każdą z tych sytuacji chyba można, żeby jakoś tam się mierzyć albo wejść w ten proces zmiany, można odwołać do wartości. Znaczy, co w moim życiu, jaka moja wartość powoduje, że warto stawić czoła temu problemowi, że warto jednak, wiesz, wyjść na dwór, tak? Bo co? Bo chcę się dobrze czuć fizycznie, żyć długie lata, spędzać czas na świeżym powietrzu, celebrować przyrodę, ale jest mi ciężko wyjść z domu, więc przekonać się tym, że moje wartości są takie, może warto stawić czoła temu trudowi.
Tak się, wiesz, coś mi zazgrzytało, jak powiedziałaś przekonać się, bo to dla mnie było jak oszukiwanie siebie, nie? Że jakby jak przekonujemy kogoś, kto jest nieprzekonany, a z wartościami jest tak, że my nie musimy siebie do nich przekonywać. Wiesz, są tacy ludzie, którzy mówią tak, nie, a propos też innego, przepraszam, że tak ci skaczę, ale wiesz, na przykład mamy nietolerowanie dyskomfortu i on może być na takich w drobnych rzeczach, ale ja pójdę takim grubym przykładem, dobra?
Ja że lubię grube przykłady.
Jeżeli dyskomfortem jest wejście do lodowatej wody, do morza i ktoś mówi, o, nawet gdyby tam był 1 000 000 złotych, to ja tam nie wskoczę, nie wejdę do tej zimnej wody, bo tak bardzo nie lubię dyskomfortu. I ja to kumam, to oznacza, że dla tej osoby ten 1 000 000 złotych nie jest aż tak ważny. Ale jeżeli powiem, że wrzucę tam jej psa, albo dziecko, albo, nie wiem, obraz, nie wiem, Monelizę, nie? To się okazuje, że ludzie wtedy już, jeżeli w którymś momencie trafimy w coś, co jest dla nich ważne, to są, nie musimy ich przekonywać, żeby wskakiwali do tej wody, tylko raczej będziemy musieli ich, wiesz, jeszcze powiedzieć, żeby może zdjęli buty, nie? Jakby będziemy ich musieli zatrzymywać, bo my nie potrzebujemy motywacji wtedy, kiedy coś dotyka naszych wartości. I jesteśmy wtedy w stanie zrobić naprawdę niesamowite rzeczy, które nam się nawet nie wydają możliwe w innym ustawieniu, nie? W innych okolicznościach.
A propos tego, że za wartością jesteśmy w stanie tak, tak pójść, to ten trzeci rozdział jest o tym. Od działania pod wpływem emocji do wyborów opartych na wartościach. I tutaj też przykład absolutnie z każdej dziedziny życia może się pojawić. Czyli jakieś tak wiesz, tak mi się wydaje, że takie jakieś szybkie reagowanie, tak? Że nie wiem, jakaś złość, że działanie pod wpływem emocji, to mi się wydaje, nie wiem, wybuchnięcie, taka szybka reakcja na jakiś bodziec, no i proces zmian, żeby funkcjonować i rzeczy w życiu robić według wyborów opartych na naszych wartościach. Ten zmiana tego wszystkiego jest cholernie trudno, szczególnie, że tu mamy do czynienia z działaniem pod wpływem emocji, czyli jakby jakieś takie silne rzeczy.
Wiesz co, no, tak, silne, natomiast ja sobie też nie myślę o jakimś takim bardzo silnym pobudzeniu, przy takim afekcie, że ktoś, wiesz, ktoś zrobi jakąś tam rzecz, która sprawi, że my wybuchamy złością w środku. I tak wtedy też możemy wybrać działanie oparte na wartościach, ale kierowanie się emocjami może być dużo bardziej subtelne i rozciągnięte w czasie. Czyli na przykład ja mogę ziać nienawiścią i po prostu czuć falę uczuć, które mnie zalewają, kiedy mój szef coś mówi, albo moja teściowa, albo mój dziadek. I ja siedzę przy tym stole i mam zaciśnięte zęby i przyszłam na te święta, ale sobie myślę, już nigdy więcej nie przyjdę na te święta. Ale jeżeli ja mam taką wartość, że ja chcę być opiekuńcza na przykład wobec tego starszego człowieka, który ma teraz demencję. I jego teksty i jakby zmiany w osobowości, które się zadziały, są dla mnie bardzo triggerujące i jest mi bardzo trudno słuchać na przykład tego, co ma do powiedzenia na temat mojego życia, ale nie kieruję się tymi emocjami, które się pojawiają, tą złością albo tym smutkiem, tylko kieruję się tym, że ja chcę, jaka ja chcę być wobec tej starszej osoby, z którą może kiedyś miałam jakiś dobry czas, albo jest dla mnie ważna, albo kiedyś była dla mnie ważna. Czyli to mogą być te takie wybuchy, ale to też mogą być takie emocje, wiesz, ktoś może powiedzieć, oj no ja nie mogłem, okropny przykład, a niestety ja pisałam pracę magisterską o funkcjonowaniu rodzin osób z niepełnosprawnościami. Bardzo duży temat, czyli odchodzenie ojców i to, jak ojcowie wywiązują się z opieki nad osobami z niepełnosprawnością. I takie historie, które się pojawiają, że mi tak, nie, że tak mi było smutno i tak czułem się bezradny, że no już nie dałem rady, tak? Czyli ja idę za swoją bezradnością, to też jest tutaj unikanie emocji, nie? Że nie, jakby ten dyskomfort czucia tych wszystkich rzeczy był tak duży, że co zrobiłem? Znikałam z życia. Mojej rodziny. No, nie powiedziałabym, żeby to było bardzo działanie nakierowane na wartości. Nie, że one są w unikaniu, ale gdzieś tam prowadzi nas w dość mroczne obszary czasami. Nie? Albo jeżeli jestem w związku i nagle czuję bardzo przyjemne emocje wobec współpracownika albo współpracownicy, ale mam jakby swoje zobowiązanie, jestem w związku. No i teraz pytanie, czy pójdę za emocjami i powiem, sorry, zakochałam się, czy pójdę za jakimś innym... Być może moją wartością jest spontaniczność, przyjemność i o to chcę dbać w życiu. I to też jest jakby spoko, każdy może wybierać jak chce. Albo mogę sobie powiedzieć tak, czuję bardzo duże podniecenie seksualne i czuję bardzo duże uniesienie, ale wybieram wierność na przykład.
Czyli to jest opóźnienie podjęcia działania z mojej notateczki?
Opóźnienie... podjęcia działania, no tak, bo jakby nie idę od razu za tym, nie? Jakby emocja i impuls, tylko właśnie, jeszcze mam tu takie, okej, dobra, co jest dla mnie ważne, nie? Bardzo mi się, nie wiem, Gosia mi się bardzo podoba, chciałabym się przysunąć. Jak, nie? O, ojej, to teraz też sobie pomyślałam o dużej rzeczy, to w ogóle też jest o przemocy. Nie, bo ja sobie mogę pomyśleć, że przysunę się do kogoś, wobec kogo mam może jakąś władzę, ale wtedy sobie myślę, że hej, ja tutaj jestem na przykład nauczycielem, albo trenerem, albo terapeutą i nie mogę tej władzy wykorzystać, nie, bo jest inna moja wartość. No, czyli potrzebuję takiego chwili na oddech.
No, i na głębokie oddechy to na dzień dobry chyba.
No. No,
a potem dopiero, co tu się zadziało, tak?
No. Przy czym nie muszę się też obwiniać o to, co się zadziało. Jasne. Nie o swoje emocje, bo one są. To wiesz, myślę sobie o... co to jest? Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Tak, jakaś tam formułka
skończyła. Tak.
Że to jest trochę... myślę sobie, jak jest z psychologii społecznej taki eksperyment, że jak stoi samochód, który ma oberwane lusterko, to on bardzo szybko jest, wiesz, drugie lusterko zostaje mu oderwane. Czyli jeżeli coś ma jakąś tam wadę, jest uszkodzone, to ludzie są bardziej skłonni niszczyć to dalej, no nie? I tak sobie pomyślałam teraz o tym, że jak mamy takie przekonanie, że jak już pomyślałam, to już jestem to już jest źle, nie? Albo poczułam coś. To już...
Już i tak za późno.
Już za późno.
Grzech nastąpił.
Tak,
grzech nastąpił. Zdrada w umyśle nastąpiła. To już dobra, to już tam sobie polecę.
Nie? To jest takie... jakoś tak mi się to skojarzyło, że faktycznie bierzemy odpowiedzialność dużą za uczucia i za myśli, które się pojawiają. A to jest też mechanizm, który prowadzi do cierpienia, jeżeli my bardzo poważnie traktujemy treść naszych zdarzeń wewnętrznych, nie? I właśnie zamiast traktować się, okej, mam taką myśl, mam taką emocję, ją obserwuję i po oddechu wybieram zachowanie, no to mi się marzy, żeby uczyć w szkole tego, wiesz, teraz będzie ten nowy przedmiot wprowadzony o zdrowiu. Myślę, że trzeba tam podrzucić właśnie to rozróżnienie między myślami, emocjami a zachowaniem. No, żebyśmy tego się uczyli jako społeczeństwo, bo to jest bardzo ważna umiejętność, żeby to różnicować.
To teraz o akceptację chciałam cię zapytać. Mhm. Od nietolerowania dyskomfortu do akceptacji bólu. Jak przejść ten proces? No, dyskomfort bardzo często w życiu nam towarzyszy. Jak to zmienić? Czym jest ta nietolerancja na dyskomfort? To jest nasza siła, zasób, czy taka zgoda na to, okej, okay, no trudno, jest nie wszystko po mojej myśli, no nie wiem, nie ma różowego jednorożca, no nie, no jest, może być chwila do dupy, no że zgadzam się na rzeczy, że życie jest jakie jest. To jest nietolerancja dyskomfortu, czy co?
Nietolerancja, wiesz, nietolerancja dyskomfortu to jest bardzo stary mechanizm. Mhm. On jest starszy niż człowiek, jest starszy, może nawet już bardzo pierwotne organizmy, jak coś im było zagrażająco, niewygodnie, to się odsuwało. Wiesz, jak masz żabę i jej wbijesz, jak wiesz, jego szturchniesz patykiem, to ona się odsunie, nie? Jak jej tam coś przyciśniesz łapkę, to ją zabierze, bo reaguje na dyskomfort. I to, że my mamy pewną nietolerancję dyskomfortu, sprawia, że jak nas parzy, to zabieramy rękę. Tak. I to jest super mechanizm.
No.
Tylko, że jest taki dyskomfort, no właśnie, jeżeli my reagujemy na wszystko, co jest nieprzyjemne, zabierając rękę od razu, to znowu, tak jak mówiłyśmy, no to przyjmuje to formę unikania. No nie? A okazuje się, że wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie trochę sobie pobyć w tym niewygodnym, to możemy zyskać dużo więcej niż tracimy przez tą chwilową niewygodę. To trochę jak z siedzeniem w saunie. Nie, że idziesz
no,
do sauny.
Chcesz wyjść, no. Po pierwszym takim tym, no.
Nie, że robi się gorąco i że ojej, zaraz mi się stanie krzywda. No ale wiemy o saunowaniu, że w większości osób jednak nie dzieje się krzywda, zwłaszcza jak wyszły tam zdrowe. I decydują się zostać, pomimo tego, że jest im tam ciepło i gorąco i nie wiem, piecze, bo wiedzą, że będą jakieś korzyści. ta tolerancja, jakby ta zdolność do tego, żeby nie podejmować działania od razu wtedy, kiedy pojawia się coś niewygodnego, tylko znowu zastanawiania się, co zyskam, co stracę. Jeżeli my tę nietolerancję mamy, to mamy czas na ten oddech. Bo jeżeli reagujemy impulsywnie od razu, tak? Jest niewygodnie, ktoś mnie uraził, w sensie tak. Ktoś coś, no, jakby nie fizycznie albo powiedział coś takiego, i ja od razu muszę mu skoczyć do gardła. Poczułam lęk, że ktoś mnie oceni, to albo muszę na niego nakrzyczeć, albo muszę wyjść z tego pomieszczenia. A jeżeli ja uczę się, że to mi nie zagraża, to mogę podejmować dużo bardziej racjonalne i służące mi decyzje.
No i do nauki tego wszystkiego niesamowicie potrzebna jest uważność.
Tak.
Co jest takie, że po prostu się zatrzymaj. To po pierwsze, jak miała zrobić dekalog, to zatrzymaj się.
I oddychaj też.
I oddychaj.
No.
I dopiero możemy gadać o czymkolwiek, co chcesz ty zauważyć, co się u ciebie dzieje. Zatrzymaj się i oddychaj. I można się wtedy zacząć uczyć przyglądania rzeczom, tym myślom, akceptowania, nie wchodzenia w to wszystko.
Wiesz, ja też to słowo akceptowanie jest takie trudne, bo ono jakby ludziom się kojarzy z tym, że to znaczy, że coś trzeba lubić od razu. Nie, że jak to akceptuję, to się zgadzam, że jak coś akceptuję, to przyzwalam na coś. A może być tak, że ja akceptuję ten dyskomfort teraz, bo orientuję się w sytuacji, jak mogę to zmienić. Tylko, że potrzebuję tej chwili na pobycie w tym, żeby rozejrzeć się, jaka jest sytuacja. Wiesz, no to mam taką myśl o zwierzątku, które jest w klatce, która by była gorąca albo by się parzyła i by nie tak, żeby mu zrobić krzywdę, ale byłoby to bardzo nieprzyjemne, nie? Jakby ktoś tylko latał i się odbijał, żeby robić cokolwiek, no to się jakby koniec końców może się nabawić większego bólu niż wtedy, kiedy by chwilę postał, zobaczył, gdzie jest wyjście i nie telepał się jak taki, wiesz, gołąb, nie? Tylko jak ptaszek, który wleciał do pomieszczenia, tylko jakby może wtedy iść prostą drogą do tego wyjścia. No ale, no właśnie, do tego oddech, oddychanie przeponowe tutaj pomaga nie uciekać, ale tutaj od oddechu. To jest twoja specjalizacja.
Tak, to jest moja specjalizacja z oddychaniem i coś, co wydawało mi się kiedyś serio oddychać, że nada, ja to potrzebuję, wiesz, metod takich, najlepiej to tableteczki. No nie, no coś tak na szybko, no. Nie jakieś tam te. I uczenie się tego, to są te cholerne ćwiczenia, to jest ten zeszyt ćwiczeń. Mm. Ale korzyści i ten proces zmiany, jaki w ogóle jest, to ta uważność, i na dzień dobry oddech pozwalają na przykład obserwować i widzieć, co tu się odbywa dookoła. Tak trochę być takim obserwatorem, że z tego takiego magla coś, okej, wyjmujemy to z pralki, to wszystko jest skotłowane i po prostu moje życie to jest do tej pory to, co było w moim mózgu, to było tam wirowanie na 1200, pranie się skończyło, ja teraz to rozwieszam i okej, patrzę. I o tym jest ta uważność i oddech i to w każdy dzień, co tu się stało. Że wiesz, myśli to nie fakty, tak? Że okej, mam taką myśl. To jest po prostu myśl, a nie ja myślę, ja uważam, mam. Mm-hmm. No, to są te rzeczy, których się trzeba nauczyć.
Jeszcze mam tak, wiesz, tak sobie myślę, że to ja myślę, czy ja uważam, to jest jeszcze pół biedy, nie? Ale na przykład powiedzieć, jestem zezłoszczona.
Aha.
Jestem tak. Przerażona. To wtedy definiuje mnie jako całość, no nie?
Całym ciałem jestem przerażona. No czuję, tak, czuję. To też to takie, że jestem jakaś, nie? Jestem czymś. No nie jesteś swoją emocją. No. Nie jesteś. Jestem zraniona. Czuję zraniona.
To też sprawia, że trudniej jest to zaakceptować, nie? Bo jeżeli ja mam taką myśl, że no nie wiem, jestem przerażona. Ja bardzo lubię, wiesz, co przykład z zazdrością, nie? Bo jak sobie pomyślę o tym, że jestem zazdrosna. Jak się czujesz z myślą, że jesteś zazdrosna?
Ja nie jestem, więc jakby nigdy nie musiałam tego... Znaczy, okay. W takich, wiesz... mówię ci od razu, że nie jestem, bo dla mnie zazdrość ma jakieś tam jasne, wiesz, wytyczne.
Okay.
I ja ich nigdy, wydaje mi się, że nie poczułam, ale pewnie jakbyś mi zadała 4 pomocnicze takie pytanka, to ja tą zazdrość ukrywam w jakiejś, odwalam coś innego.
Znaczy tam... Unikasz.
Ja, moim zdaniem to gdzieś jest, nie? Ale taka zazdrość to no nie, no dlaczego?
Bo wiesz, o co chodzi, że właśnie jak patrzysz na zazdrość, na tak słabo się kojarzy, nie?
Tak.
Więc przyznanie i zaakceptowanie, jak mam zaakceptować to, że jestem zazdrosna? Przecież nie jestem złym człowiekiem, no nie? A jeżeli ja sobie właśnie to obejrzę tak, że czuję teraz zazdrość, jakby, wiesz, czuję też, że tam, nie wiem, mam ciasne skarpetki, że chcę się siku i czuję do tego zazdrość, nie? Czyli mam uważność na dużo różnych rzeczy, które się dzieją. Oprócz tego, że czuję zazdrość, widzę różowe tło za tobą, widzę kwiatki, to ta zazdrość przestaje tak bardzo mnie określać. I ja też mogę w ogóle nadać inny kontekst, no nie? Bo ja mogę powiedzieć, że, no nie wiem, o, zazdroszczę ci, że masz takie fajne studio. I wtedy z tego, że jestem jakąś zazdrosną próchwą, okazuje się, że ja czuję zazdrość. Jak ty się poczułaś z tym, że ja ci zazdroszczę na przykład, że masz fajne studio? Że poczułam zazdrość, że masz fajne studio?
W ogóle nie mam, nie, ja z tą zazdrością nie umiem, naprawdę.
Okej, okay, ale czy to...
Pierwsza taka myśl, ale czego ty mi zazdrościsz? To nie ma czego zazdrościć.
Okej, okay, no. To w tę stronę poszło, że nie ma czego zazdrościć?
Ja bym cię tak jakoś pocieszyła, że... wiesz co, poczułam taką potrzebę pocieszenia, że ale potrzebujesz, ja ci mogę pomóc, załatwić, mogę ci wszystko.
Unikasz emocjonalnie, unikasz. Czego unikasz teraz, Gosia?
Nie mam pojęcia zielonego, to jest też niezłe, nie? Że jakby trochę już wiem, a trochę tak, że nie wiem, czego unikam. I jak powiedziałaś o tym, czuję zazdrość, to pomyślałam sobie, że no okej, okay, jestem w stanie określić, że czuję, że uciska mi skarpetka, ale skąd bym wiedzieć, czy to zazdrość, czy to smutek, czy to... Nazywanie emocji, uczuć emocji jest też cholernie trudne. One się mogą mieszać, to może być to nie ten... To ja nie wiem, co to jest. No jakieś ciepło-zimno, to ci powiem, czy czuję ciepło-zimno. Mm-hmm. A emocje?
Ale to jest... Wiesz, dużą bliskość z tobą czuję, bo... Mi z tego powodu było bardzo blisko do takiej, jest blisko do konstrukcyjnej teorii emocji, do tego, że my emocje sobie tworzymy, wiesz, że to są jakieś zestawy odczuć z ciała, którym nadajemy kontekst, jako się nazywamy. A to nie jest wiadro, nie? To nie jest poduszka właśnie konkretna, że ty czujesz złość albo lęk, bo ci się odpala jakaś konkretna część mózgu. No, także bardzo.
Tak, już to jest wszystko. Jest. Jak po prostu już ten, to cała jestem w lęku. No. Ale ta uważność i zatrzymanie, uważność i taka analiza fakty. Okej, okay, coś, w ogóle jakieś pisanie, bo okej, okay, możesz siedzieć i na 1200 wirować, tak? Mm-hmm. Ale możesz też wszystko napisać i wtedy to jest napisane. I już wtedy coś widać, nie? Można tym zarządzić. Więc to jest trudne. A tutaj jest z tego rozdziału taka wspaniała, wcale nie taka wspaniała, ale jest liczba. Mm-hmm. I to jest liczba 7. Przeciętnie emocja trwa nie więcej niż 7 minut. Tłumienie i unikanie mogą ją przedłużać w nieskończoność. Mhm. I to zdanie było dla mnie, słucham? 7 minut? Przecież ja ten lęk to 37 lat czuję, a nie 7 minut.
Przed naszą rozmową, żeby złapać jeszcze vibe, słuchałam sobie podcastów z autorami. No i absolutnie wysłuchałam do końca tylko rozmowy z Patricią Zuritą. Patricią Zuritą Oną. Ona ma taki vibe niesamowity, bo ona jest bardzo aktowa. Ale ona tam powiedziała taką piękną rzecz, że my musimy zaakceptować to, że my zranimy innych ludzi i zawiedziemy ich. I że wyjściem do tego, żeby żyć, jest to, że inni ludzie nas zranią i to, że i zawiodą, i to, że my ich też zranimy i zawiedziemy. I to jest dla mnie jakieś takie przepiękne, nie? Że i chyba jakoś strasznie trudne, bo ja lubię się oszukiwać, że jak dołożę wszelkich starań, to nikogo nie zawiodę i siebie nie zawiodę. A potem patrzę wstecz i sobie myślę, jaki klops, jaka kicha, w ogóle jaka klucha, co ja tutaj odwaliłam, nie, co ja zrobiłam. No i tutaj też trzeba się zbalansować i przechodząc do na przykład oceniania siebie. Mogę sobie powiedzieć, bo ty w ogóle, wiesz, Kaczorska, jesteś nienormalna i głupia i zła, więc znowu wracamy do pierwszego procesu. Ty się nie pokazuj. Nie przychodź do Gosi. Nie rozmawiaj z ludźmi, bo wiesz, znowu się zbłaźnisz. Znowu głupoty będziesz gadać. No jest takie ryzyko, nie? Może będę głupia, może za rok obejrzę tę rozmowę albo za 5 lat i sobie pomyślę, wiesz, co ja tutaj, tak jak teraz, myślę sobie o tej dziewczynie, która nacierała się tym, że nie ma wysokiej wrażliwości.
Życie jest cholernie ciężkie. I albo będziemy udawać na całym świecie, na Instagramach, że jest wspaniale i będzie coraz gorzej z naszą psychiką, albo jakby damy sobie spokój i wpuścimy tam trochę autentyczności i normalności.
I bólu.
I bólu.